mowa o krzyżu została usunięta w sensu zwiastowania na rzecz mądrości ludzkiej. Boże w Koryncie zaczęło się źle dziać. I tak bywa w Kościele, kiedy rzeczy inspirowane myślą ludzką zaczynają dominować zamiast rzeczy Boże. I może posłużę się przykładem, który niestety wiele w Kościele, w historii Kościoła, kiedy ludzkie postanowienia zaczynały dominować w temacie zbawienia zamiast Boże postanowienia, zamiast Boże Słowo, zamiast wierność Bożemu Słowu. I tak w historii Kościoła był taki moment w 1190 roku, kiedy pojawiły się tak zwane odpusty. Te odpusty polegały na tym, że człowiek w zamian za pieniądze albo za jakiś zestaw z góry przygotowanych modlitw miał doświadczyć zbawienia. I przez długi czas te rzeczy utrzymywały się w Kościele. Dopiero w XVI wieku mnich augustiański, który studiował Słowo Boże, Marcin Luther, zauważył, że to jest postanowienie człowieka, że to nic nie ma wspólnego z Bożym Słowem. Dlatego w 1517 roku zawiesił tych 95 tez na drzwiach w kościele w Wittenberdze i w tych tezach zawarł całą polemikę na temat odpustów. A więc są takie momenty też w Kościele otrzeźwienia, dzięki Bogu, zmiany myślenia. Ja myślę, że my, studiując list do Koryntian, będziemy też i patrzeć w ten sposób na to słowo, że w tym słowie możemy też znaleźć rzeczy, które dotyczą nas, naszego Kościoła, naszego myślenia. Może bardzo osobiście dotyczą nas samych. I wtedy będziemy mogli dokonać jakiejś korekty w naszym myśleniu, w sposobie naszego zaobejścia się w Kościele, zaobejścia względem Boga i Jego świętego Słowa. Bracia i siostry, Korynt był wstrząsany rozmaitymi problemami z powodu braku jedności, z powodu braku zrozumienia krzyża Jezusa Chrystusa i tego, co Jezus Chrystus dokonał dla Kościoła, a więc dla wszystkich, nie tylko dla jakiejś grupy ludzi, ale dla całego Kościoła, dla wszystkich zbawionych. I jednym z wielu problemów opisywanych w liście pierwszym do Koryntian jest problem z sądami. Wyobraźcie sobie, że członkowie Kościoła między sobą prowadzili spory i nie potrafili tych spraw rozstrzygnąć. Potrzebowali arbitra i to arbitra ze świata pogańskiego. Już to było w zboru. Apostoł Paweł pisze na początku 6 rozdziału 1 listu do Koryntian: czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Niestety w Koryncie było to powszechną praktyką, że ludzie procesowali się ze sobą o różne sprawy. Nie potrafili z powodu podziału, braku jedności, braku miłości, braku zrozumienia ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, że On również umarł za mojego bliźniego, że odpuścił mi grzechy, dlatego ja powinienem, tak jak i On, odpuścić innym. To jakoś nie docierało, to poselstwo, do wszystkich zborowników w Koryncie. I bracia i siostry, apostoł Paweł próbuje te sprawy wyjaśnić i myślę, że robi to w sposób znakomity. On nie nakazuje im: słuchajcie, Koryntianie, musicie natychmiast przestać się procesować, bo to jest rzecz zła i tak ja wam nakazuję i tak dalej. Zadziwiające, jak apostoł Paweł dąży do tego, aby wyjaśnić tę sprawę Koryntianom i aby ich zachęcić do zmiany postępowania. W drugim wierszu pisze: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Bracia i siostry, Kościół nie pojawi się na sądzie ostatecznym jako podsądni, jako oskarżeni, ale Kościół pojawi się na sądzie ostatecznym, aby stać po stronie sędziego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. I to apostoł Paweł próbuje uzmysłowić Koryntianom, że oni są czymś więcej niż te sądy pogańskie, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Bo czymże jest ludzka sprawiedliwość w porównaniu z Bożą sprawiedliwością? Ileż to razy okazuje się, że sądy się mylą. Niedawno miałem okazję zapoznać się z historią, która wydarzyła się w Ameryce w czasie napadu na bank. Zginął człowiek, zostały zrabowane pieniądze i potem prowadzący śledztwo próbowali to wyjaśnić, kto dokonał tego napadu. Było wielu świadków, którzy widzieli to wszystko w banku. I żeby zidentyfikować tych, którzy napadli na bank, dokonali rabunku, pokazywano świadkom zdjęcia. I okazało się, że jeden ze świadków rozpoznał dwóch ludzi na tych zdjęciach. I momentalnie tych dwóch ludzi aresztowano. I okazało się, po 26 latach, kiedy ci ludzie spędzili w więzieniu 26 lat, otrzymali wyrok, najpierw kary śmierci, a potem był to wyrok dożywocia. Dopiero po 26 latach sprawa znalazła wyjaśnienie w sądzie i okazało się, że to zupełnie ktoś inny dokonał tego napadu i ci ludzie 26 lat w sądzie oskarżeni o tą zbrodnię, o zabójstwo, o rabunek, rabunek spędzili 26 lat w więzieniu. I apostoł Paweł nie podważa sądów ludzkich, ale pokazuje coś wyżej niż te sądy. Pokazuje Boga, który widzi wszystko, który jest sędzią sprawiedliwym, przed którym każdy człowiek da sprawę. I oto ci pogańscy sędziowie, którzy sądzili Koryntian, oni muszą również stanąć przed sędzią, którym jest Bóg. A Kościół będzie obecny, ale nie będzie wtedy sądzony. Bracia i siostry, nie myślcie, że Kościół uniknie sądu. Nie, nie. Kościół jako pierwszy będzie sądzony. Pan mówi, że sąd rozpocznie się od domu Bożego, prawda? I popatrzcie na drugi list do Koryntian, rozdział 5, a przeczytamy werset 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Apostoł Paweł mówi, że każdy wierzący stanie przed Bemą, przed stolicą Chrystusową i tam zostanie osądzony. Bracia i siostry, w jaki sposób zostanie osądzony? Na tym sądzie nikt nie straci zbawienia. Tam będą wszyscy zbawieni. Ale każdy otrzyma zapłatę za swoje uczynki, które miał w swoim życiu. Bo popatrzcie, bracia i siostry, jak bywa, że czasem ktoś ma tą łaskę, tak na przykład jak moja żona, ona w dzieciństwie się nawróciła. Ja nawróciłem się, kiedy miałem 24 lata. A są tacy ludzie, którzy się w ostatniej chwili swojego życia nawracają i oni też będą zbawieni i staną przed stolicą Chrystusową. Ale Pan mówi, że każdy otrzyma nagrodę za uczynki swoje. I my będziemy nagradzani za to, cośmy robili dla Pana. I wiadomo, że ten ktoś, kto wspaniałą służbę pełnił przez lata dla Pana, otrzyma piękną nagrodę, otrzyma koronę. Otrzyma ją ludzie, którzy pełnili różne wspaniałe uczynki, o których nikt nie wie, a Pan to wie. Wspaniałe tam wtedy nagrody i będą błyszczeć, świecić. Będą się inni, patrząc na nich, zachwycać przez całą wieczność, jak to byli wspaniali ludzie. A więc sąd dotyczy wierzących, ale wierzący otrzymają zbawienie i nagrody, a niektórzy, jak Jan Apostoł pisze w jednym ze swoich listów, będą zawstydzeni. Jeśli był gnuśny, nie czynił nic, przyjął zbawienie, powiedział, o, wystarczy, nic więcej nie będę robił, to może się spodziewać, że będzie zawstydzony. Nie straci zbawienia, ale będzie się wstydził całą wieczność. A więc warto pełnić dobre uczynki. I apostoł sięga do eschatologii i powiada, Kościół jest ponad w oczach Bożych te sądy, ponad tymi sądami ludzkimi. I powiada w trzecim wierszu, czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziecie? Cóż dopiero zwykłe sprawy? Bracia i siostry, to niesamowite, że Kościół, a więc ci zborownicy koryntcy, przecież oni będą sędziami aniołów. Wierzący ludzie będą sądzić aniołów, pisze apostoł. To jakże to między sobą nie potraficie rozsądzić rzeczy, kiedy Bóg wam przekazuje sąd nad takimi wspaniałymi istotami jak aniołowie. I my czytamy, bracia i siostry, w drugim liście Piotra, może odnajdźcie sobie w Bibliach ten list, rozdział 2, werset 4, 2 Piotra 2:4. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I apostoł Paweł mówi, będziecie sądzić aniołów. I oto ten przewód myślowy ma doprowadzić Koryntian do tego, co jest zawarte w pierwszym wersecie. Sędziowie świeccy znają prawo, ale nie mają łączności z Bogiem, dlatego są niesprawiedliwi z punktu widzenia prawa Bożego, bo usprawiedliwienie jest w kim? W Jezusie Chrystusie. I tylko taki ktoś, kto jest usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie, może pokazać się przed Bogiem i może otrzymać pomyślny wyrok, może otrzymać ułaskawienie. Jezus umarł w zastępstwie za Niego, poniósł karę na czele krzyża za każdego, który się zwróci o to do Pana. I o tym często zapominali Koryntianie. Bracia i siostry, krzyż Jezusa Chrystusa i zwiastowanie Jezusa Chrystusa jest cały czas obecne w tym liście. W 7 wersecie apostoł pisze, w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? To zadziwiające. Jakże to? Ja mam szkodę ponieść? Ja, który mam rację? Ja będę dochodził moich racji w Kościele. Ja udowodnię moją niewinność w Kościele. Ja miałem okazję, kiedyś taki spór wyniknął i miałem okazję go prowadzić i bracia i siostry, byłem załamany. Człowiek, który dłużej wierzący był niż ja, nie rozumiał tego. Mówi, jak to przebaczyć? No dobrze, przebaczyć, a tu cierp dalej? Jak to myślicie, bracia? Moi kochani, otwórzcie Ewangelię Mateusza. Najsłynniejsze kazanie, które zostało wygłoszone przez najlepszego kaznodzieję w dziejach świata, kazanie na górze. Rozdział 5, wiersz, bracia i siostry, 40. Mateusza 5:40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Apostoł Paweł to był wielki mąż Boży. To był prawdziwy chrześcijanin, który rozumiał krzyż Jezusa Chrystusa. Rozumiał mowę płynącą z tego krzyża. Rozumiał poselstwo kazania na górze. Dlatego zadał bardzo proste pytanie tym zborownikom. Najpierw ocenił, powiedział, czego im brakuje. Mówi, bo jesteście cieleśni, bo po ludzku myślicie. A powinniście myśleć myślami Bożymi. Tak jak Jezus uczył w kazaniu na górze. Raczej powinieneś ponieść szkodę, niż procesować się. Jeśli rzeczy przyszłe mają dla ciebie znaczenie, jeśli te rzeczy tego świata są tylko chwilowe, to czymże jest wieczność? Dlatego apostoł Paweł ich pyta, czemu raczej szkody nie poniesiecie? A więc to jest, bracia i siostry, pytanie, myślę, że dzisiaj też i do wielu ludzi w Kościele. Ja jako duszpasterz nie jeden raz to widziałem, że ludzie nie rozumieją do końca poselstwa. Owszem, przyjmują zbawienie dla siebie, ale jakoś zapominają, że na tych samych warunkach są również inni przyjęci do Królestwa Bożego. Dlatego apostoł Paweł, patrząc na życie, nieporządne życie, które prowadzili chrześcijanie w zborze koryńskim, napisał im bardzo mocne słowa. W 9 wierszu chciałbym zwrócić waszą uwagę później na jedno ze słów w tym wersecie. Myślę, że kluczowe słowo. A pisze on tak: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wielu ludzi potrafi czynić źle, a jednocześnie być pewnymi życia wiecznego. Powiadają, jakoś to będzie. Bóg jest miłością. Bracie kochany, popatrz na 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Jaki wspaniały hymn do miłości. Bracie i siostro, Bóg jest miłością. Bóg kocha każdego z nas. Wielką miłością. Ale miłość to nie tylko dobroć. Miłość przejawia się też w stanowczości. I Bóg przez usta apostoła powiada: nie łudźcie się. To jest to słowo, na które chciałem waszą uwagę dzisiaj zwrócić. Wielu ludzi się łudzi i mówi: no jakoś to będzie, to niemożliwe. To niemożliwe, żeby Bóg zniszczył człowieka, żeby wrzucił go do jeziora ognistego na wieki i tam, żeby człowiek cierpiał. To jest niemożliwe. A jednak Słowo Boże bardzo wyraźnie uczy. Nie uczcie się, jeśli w grzechach żyjecie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I bardzo w jasny sposób to wyraża. Nazywa grzechy po imieniu. I wymienia tutaj na początku całą gamę grzechów związanych z seksualnością. W tym świecie greckim to był wielki problem. Bracia i siostry, Grecy byli, ta kultura antyczna przesycona seksualnością. I tam pojawiały się różne też i dewiacje seksualne, z którymi i mamy dzisiaj do czynienia i też i bardzo głośno o nich jest. Chciałbym też i wam pokazać jeszcze jedno ważne słowo w tym wersecie 9, ostatnie słowo, tam jest użyte w naszym tłumaczeniu mężołożnicy, w innych tłumaczeniach kładący się z mężczyznami albo leżący z mężczyznami. Ja zajrzałem do słownika greckiego, aby dokładnie zobaczyć, jakie znaczenie ma to słowo. Ono po prostu oznacza homoseksualistów, pederastów. Bracia i siostry, było w dobrym tonie w świecie heleńskim, że ci patrycjusze, oligarchowie, te znaczące postacie tamtego świata mieli do towarzystwa jakiegoś młodego chłopca, z którym uprawiali pederastię. To nie było w tamtym świecie nic zdrożnego. Zresztą oni się z tym nie kryli. Wielki Macedończyk, twórca największego imperium, Aleksander Wielki, kiedy przebywał na tych wielkich wyprawach wojennych jako wielki zdobywca, to nie krył tego. Brał ze sobą do namiotu swojego kochanka i razem spędzali noc. Zresztą kultura, zresztą polityka na przykład takiego państwa jak Sparta, gdzie to państwo było zmilitaryzowane i młodzi chłopcy od najmłodszych lat byli skoszarowani, przygotowywali się do wojaczki i całymi latami przebywali potem w koszarach jako już dorośli mężczyźni. Mieli żony. Jeden z historyków opisuje, że czasami oni nawet z wyglądu nie byli w stanie poznać tej swojej żony, ponieważ przychodzili późno w nocy do domu w celach prokreacyjnych i przed świtem jeszcze wychodzili i wracali do obozu. Spartanki, dziewczynki spartańskie były wychowywane w duchu patriotycznym w ten sposób, że one są po to, żeby rodzić zdrowych Spartan, zdrowych wojowników, a więc nastawieni na prokreację. I tak rozumiano te rzeczy w tamtym świecie często. To przebywanie tych mężczyzn czasami na wojnie latami sprzyjało do takich kontaktów też i męski. Dlatego tutaj, kiedy apostoł przyszedł do Koryntu, zobaczył całe rozciągłości te grzechy, nie tylko związane z prostytucją, z rozpustą, z wszeteczeństwem, z cudzołóstwem, ale również z homoseksualizmem, z pederastią. I powiada: nie łudźcie się. Ani złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, żadni grzesznicy Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie wejdą. Nie miejcie złudnych nadziei. Wiecie, w Koryncie było takie modne hasło, które bardzo często powtarzane było w zborze. Wszystko mi wolno. I apostoł o tym pisze w 12 wierszu, ale też i w 10 rozdziale, w 23 wierszu ta sprawa jest jeszcze raz omawiana. Wszystko mi wolno. I oni w myśl tego hasła czuli się bardzo swobodnie. Przyjąłem Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Ochrzcił mnie Paweł Apostoł, mnie ochrzcił Piotr, czy Apollos, czy jakiś ze znanych w tamtych czasach nauczycieli. Oni się tym chlubili i między sobą konkurowali, zapominali o życiu. Czasami ludzie przyjmują Jezusa Chrystusa, a uważają, że życie ich może być, jakie było. Bracia i siostry, nawrócenie to nie tylko modlitwa o przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, ale to wyznanie grzechów i szczera pokuta i prawdziwe odwrócenie się od nich. I o tym w Koryncie zapomniano. Dlatego mowa o krzyżu była gdzieś w tle. A sprawy ludzkie były postawione na piedestale. Wszystko mi wolno. I w tej myśli Koryntianie próbowali właśnie z tą myślą być chrześcijanami. Apostoł powiada tak: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Bracia i siostry, taka przesadna wolność może doprowadzić do zniewolenia. I tak było w Koryncie. Oni byli zniewoleni seksem. Byli zniewoleni innymi grzechami. Problem był w tym, że tam w tej kulturze seks traktowano niemal jako potrzebę fizjologiczną i nic więcej. I apostoł Paweł musiał pokazać ogrom tego grzechu i ogrom zniszczeń, jakie on dokonuje w życiu duchowym i cielesnym takiego człowieka. W jego relacjach międzyludzkich. Tylko on przyniósł Ewangelię, przyniósł Boże Słowo tam do tego miasta. I wielu uwierzyło, ale potrzebowali korekty. I w 17 wierszu powiada: kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Zaczyna sięgać głęboko duchowo. Nie powierzchownie, nie mówię o powierzchownym chrześcijaństwie, ale o głębokich duchowych przeżyciach. I powiada do Koryntian: jeśli złączyliście się z Jezusem, jeśli przyjęliście Go jako osobistego Zbawiciela, jeśli Duch Święty wszedł do waszego życia, to nie możecie się łączyć pogańskimi bóstwami, to nie możecie się łączyć ze świątynnymi prostytutkami, ponieważ w tym momencie niszczycie społeczność z Jezusem Chrystusem, który jest święty, który jest jednym Panem. Nie ma innych bogów oprócz jednego Boga. W Koryncie był cały panteon bogów, było wiele świątyń. A oto apostoł mówi: jest jeden Bóg, jest jeden Zbawiciel, Jezus Chrystus. I On jest pośrednikiem jedynym do Boga i tylko przez Niego jest zbawienie. Bracia i siostry, kiedy przyjmuję Jezusa Chrystusa do mojego życia, kiedy się nawracam, zrastam się z Jezusem w taką jedność duchową, gdzie ciało staje się jednym z członków Jezusa Chrystusa. Oto jesteśmy ciałem jako Kościół Jezusa Chrystusa. Jesteśmy z Nim zespoleni, zjednoczeni duchowo. I apostoł Paweł zaczyna teraz o tych bardzo ważnych duchowych prawdach mówić do Koryntian. Mówić o tej niezwykłej komunii, społeczności, o jedności z Jezusem Chrystusem. Ale bracia i siostry, aby rozumieć jedność z Jezusem Chrystusem, my musimy mieć zawsze przed oczyma mowę o krzyżu. My musimy mieć Chrystusa na piedestale, a nie nasze ciało, nie naszą cielesność, nie to, co powie człowiek, ale to, co przygotował Bóg, co chce powiedzieć Bóg do ciebie. To jest najważniejsze. I bracia i siostry, apostoł Paweł nie za sprawą nakazów, zakazów próbuje uzmysłowić to Koryntianom, ale za pomocą przeżyć duchowych, za pomocą pokazania ich pozycji w Jezusie Chrystusie. No, on im pokazuje: popatrzcie, jak będziecie wywyższeni. W liście do Efezjan pisze, że wraz z Chrystusem jesteście posadzeni na okręgach niebieskich. To jest pozycja. To jest miejsce, z którego wierzący człowiek powinien patrzeć na sprawy doczesnego życia. I oto on znowu próbuje im to uzmysłowić i powiada im o tym sądzie. A więc mówi o eschatologii, o rzeczach przyszłych, o tej radości spotkania z Panem. Ale mówi też, że będzie sąd. I ci, którzy ich sądzą, staną na tym sądzie wobec nich, jako mających zbawienie. Jakże teraz mogą tacy ludzie decydować o obliczu waszego życia? Niech decyduje Ewangelia. Niech zadecydują starsi Kościoła, bracia, niech wam jakiś porad udzielą, do nich się zwróćcie. Ale jakże, kiedy ambicje nie pozwalają, jakże się tu zwrócić? Ja się jestem z frakcji apollosowej i miałbym się zwrócić do frakcji tych chrystusowych czy tych pawłowych, żeby stamtąd mi ktoś coś doradził. Nie, niepodobna. Ja mam rację, ja rozumiem bardzo dobrze sprawy wiary. Wszystko mi wolno. Żyję jak chcę. Jestem Panem życia. Bracia i siostry, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, bo jest coś więcej, bo jest Jezus, który Cię zbawił, bo jest święta krew, która Cię oczyściła z grzechów, bo są święte rzeczy, które nie pozwalają na to, abyś kalał zbór, abyś kalał Kościół. Dlatego bądźcie świętymi, jako ja jestem święty, mówi Pan. I bracia i siostry, oto apostoł mówi o tej wspaniałej społeczności z Jezusem Chrystusem i wraca do kwestii grzechu jeszcze raz w 18 wersecie. I daje bardzo jasną i konkretną radę wszystkim Koryntianom, co zrobić z grzechem. Co zrobić, kiedy atakują mnie grzeszne myśli, jeśli atakują mnie pożądliwości, jeśli atakują mnie jakieś sprawy związane z grzechem. Apostoł pisze: uciekajcie. On daje bardzo konkretną radę. Kiedy znajdujesz się w takiej niejasnej sytuacji, bierz nogi za pas. I nie ma cię tam. Nie możesz iść w takie miejsce, gdzie wiesz, że tam ludzie grzeszą. Nie przystoi, abyś tam był. Dlatego, bracia i siostry, my mamy swoją etykę, my mamy swoje wartości, które szanujemy, które, według których żyjemy i po których świat widzi, że my kimś innym jesteśmy, że my umiemy inaczej żyć, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, bo jesteśmy święci, nabyci krwią Jezusa Chrystusa, umiłowani Państwa, że przychodzimy do domu Bożego. Dlatego apostoł pisze: uciekajcie przed przeteszeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się przeteszeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciw własnemu ciału. I cóż dalej mówi? Bracia i siostry, pyta Koryntian, o czym z pewnością widzieli z jego wykładów. Bo przecież uczył tam przez półtora roku. Potem uczył tam znakomity nauczyciel Apollos. Ja myślę, że Koryntianie mieli wiedzę. Wiedzę, którą nie powiązali ze swoim życiem. Ze stylem swojego życia. I oto apostoł Paweł przypomina im: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do samych siebie? siebie, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy nie obcych bogów, ale jednego Boga, świętego Pana w swoim ciele. I bracia i siostry, powiada, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą? Bracia i siostry, to słowo, myślę, że wstrząsało starożytnymi. Bo starożytni Greccy bezczeszczenie świątyni uważali za coś wstrętnego, ohydnego. Bezczeszczenie oczywiście tych świątyń pogańskich, jeśli by ktoś tego dokonał. A więc zrozumieli, czym jest bezczeszczenie świątyni Ducha Świętego. A więc, bracia i siostry, apostoł tutaj nawiązuje do tego. I pokazuje im, że są gdzieś wyżej, ponad ten świat, że są w Chrystusie na okręgach niebieskich, że ich pozycja jest jako pozycja sędziów, a nie podsądnych, że są kimś znacznie cenniejszym niż myślą nawet o sobie. Wiecie, dlatego my powinniśmy o tych rzeczach mówić, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Jak bardzo Bóg nas wywyższył. Jak bardzo nas Bóg umiłował. Jak znakomita jest nasza pozycja wyjściowa w drodze do wieczności. Jak wysoką pozycję będziemy zajmować w tym świecie wiecznym. Kiedy przyjdziemy po to do wieczności, aby królować z kim? Z Jezusem Chrystusem. Nie przyjdziemy tam jako niewolnicy, ale jako wybrani pańscy. Jako nagrodzeni przez Pana. Jako Jego dzieci umiłowane. Dlatego powiada, nie bezczeście świątyni Ducha Świętego z powodu grzechu przeteczeństwa. Nie łączcie się z nikim poza żoną swoją. Apostoł Paweł mówi, że jedyny seks, jaki jest seksem bezpiecznym w oczach Bożym, jaki jest prawomocny, uznany przez Boga, to seks w obrębie małżeństwa. I bracia i siostry, kiedy pojawiają się tego typu historie, grzeszne myśli, grzeszne propozycje, romanse, flirty, apostoł Paweł opowiada, uciekajcie przed tym. Bardzo prosta i konkretna rada. Dlatego dzisiaj chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, właśnie do tego przeżywania społeczności z Panem. Bo to jesteśmy zrośnięci z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy wraz z Nim. Rodem królewskim. Narodem świętym. Wybranymi Bożymi dziećmi. A więc nie bezcześćmy, nie brudźmy tych rzeczy. Nie mieszajmy spraw cielesnych ze sprawami świątyni. Świętymi bądźcie, bo świątynia Boga jest w was. Nasze ciało jest takim sanktuarium, w którym mieszka Święty Duch. Kiedy nawracasz się, kiedy przyjmujesz Jezusa do swojego życia, wtedy Bóg napełnia cię swoimi myślami. Wtedy Bóg daje ci do twojego wnętrza Świętego Ducha, który zamieszkuje w twoim wnętrzu. Dlatego Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. I myślę, że nasze życie powinno iść, bracia i siostry, w tym kierunku. spojrzenia na te eschatologiczne sprawy, o których apostoł mówi. I z tego branie radości życia. A też i spojrzenie, bracia i siostry, na życie poprzez pryzmat Słowa Bożego, które nie pozostawia złudzeń do tego, kto będzie zbawiony albo kto będzie poza zbawieniem. I dzisiaj mamy ten błogosławiony czas, żeby te sprawy przedkładać przed Panem, żeby przyjść przed Boże oblicze, żeby dzisiaj rozmyślać nad sprawami Bożymi tutaj na tym miejscu. I może w Twoim sercu dzisiaj jest niepokój, może nie jesteś pewny zbawienia, a może byłeś tak pewny, że posunąłeś się za daleko. To jest czas, żeby wyznać Bogu grzech. A Bóg jest wierny i sprawiedliwy. I jeśli grzechy wyznajemy Jemu, to On nam je odpuszcza. Święta krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Dlatego dzisiaj przyjdź, bracie, siostro, ze swoim sercem, ze swoim życiem przed oblicze Pana. Pomyśl, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Pomyśl, że Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I w tym przybytku mieszka Duch posłany od Pana z nieba, który ma tą zdolność, że przekonuje również i o grzechu. To jedna ze zdolności Ducha Świętego. A więc dzisiaj, bracia i siostry, mamy taki piękny dzień w naszym zborze. Za oknem też jest bardzo piękny dzień. I sprawmy, żeby też było piękne dzisiaj nasze serce. A więc wstańmy do modlitwy. Wstańmy, bracia i siostry, i przynieśmy nasze życie. Przynieśmy nasze serca i uwielbijmy też Pana na tym miejscu za zbawienie, za Jego krzyż. Amen.